Już od pierwszych zdań tej dzisiejszej Ewangelii daje się wyczuć jakieś napięcie. Za Jezusem idą tłumy, Jezus karmi, rozmnaża ryby, rozmnaża chleby, naucza w międzyczasie, a później robi coś, co mogłoby być zadziwiające, bo kiedy ci ludzie już kończą jeść, to On przynagla swoich uczniów, żeby wsiedli do łodzi i odpłynęli już na drugi brzeg. On ich przynagla do tego, żeby już sobie popłynęli. I kiedy apostołowie płyną, są już na jeziorze, Jezus w końcu odprawia te tłumy. Z zeszłotygodniowej Ewangelii wiemy, że to nie była jakaś mała grupka. Ewangelista zapisał, że to było 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. I kiedy Jezus zostaje przy tym jeziorze sam, też robi coś zadziwiającego, zastanawiającego, idzie na górę, żeby się pomodlić. Zobaczcie, tyle godzin spędził wśród ludzi, tyle słów wypowiedział, tyle zdziałał, i jeszcze ma w sobie siłę, żeby iść w góry. Wspina się gdzieś wysoko, żeby się modlić. Tak jakby nie mógł pomodlić się na brzegu, tam gdzie akurat był. Dlaczego w górę? Góra w Biblii jest szczególnym miejscem, miejscem obecności Pana Boga. I w życiu Jezusa tych gór było bardzo wiele. Wystarczy przypomnieć sobie górę błogosławieństw, gdzie Jezus wypowiada pierwsze publiczne kazanie. Górę przemienienia. Niedawno przeżywaliśmy święto przemienienia Pańskiego, czyli góra Tabor. I w końcu ta ostatnia góra w Jego życiu, Golgota, na której umiera. Na górze Jezus czuł szczególną obecność Pana Boga. I kiedy już wokół siebie nie miał ludzi, idzie na tę górę, by się modlić. I modli się dość długo, bo ewangelista napisał, że wieczór zapadł, a on sam na tej górze przebywał, a potem dopiero nad ranem idzie do uczniów, którzy są w łodzi na jeziorze. Dużo się modlił i długo się modlił. Choć był zmęczony tak po ludzku. Dzisiaj, drodzy, chcę, byśmy sobie postawili kilka pytań odnośnie naszej modlitwy. Czy my też mamy takie miejsce, w którym szczególnie lubimy się modlić? W którym szczególnie czujemy obecność Pana Boga? Pewnie, że modlić się można wszędzie, nawet w tramwaju. Nawet na spacerze z psem. Pan Bóg jest wszędzie i wszędzie słyszy. Ale czy mam takie miejsce, takie dla mnie szczególne i bliskie, w którym szczególnie doświadczam obecności Boga? To jest bardzo ważne pytanie, drodzy. Czy mam taki kościół? Czasem ludzie mówią, to jest mój kościół, taki mój ulubiony. Zawsze do niego chodzę. Czy ja mam taki kościół? Czy ten kościół parafialny jest dla mnie taką górą, na której spotykam się z Bogiem? Czy mam jakąś ulubioną postać, jakiegoś świętego, takiego tylko mojego, z którym często rozmawiam, przez którego załatwiam z Panem Bogiem wiele różnych spraw? Czy mam jakąś ulubioną figurę, jakiś obraz, który przyciąga mnie do Boga jak magnes? A może mam jakiś ulubiony fragment z Ewangelii, jakieś zdanie albo cały fragment, cały pasus, który znam na pamięć? A może chociaż jakieś jedno zdanie z Nowego czy ze Starego Testamentu, które jest taką dewizą mojego życia, taką wskazówką, jak żyć. My kapłani, zanim przyjmiemy święcenia kapłańskie, drukujemy obrazki prymicyjne. I tam zawsze na tym obrazku jest jakieś mądre zdanie, jakieś przesłanie, które towarzyszy nam przez całe lata kapłańskiego życia. Taka wskazówka, taka mądrość, która jak latarnia przyświeca. Kiedy mówimy o miejscu modlitwy, trzeba też powiedzieć o czasie. Czy mam czas na modlitwę? Poza tą jedną godziną w tygodniu, kiedy się tutaj spotykamy, czy mam czas na to, by rozmawiać z Bogiem? Uklęknąć do pacierza, sięgnąć po różaniec albo po Pismo Święte. Bo wiecie, to nie jest pytanie pozbawione sensu. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że dzieci nie mają czasu dla rodziców, a rodzice nie mają czasu dla dzieci. Czy mamy czas dla Boga? Czy wystarczająco dużo się modlimy? Czy kiedyś tam, po tamtej stronie, kiedy staniemy przed Bogiem, Pan Bóg z wyrzutem nie popatrzy na nas i nie powie, żeśmy się w życiu głupotami zajmowali? Żeśmy się mogli tyle więcej modlić, aśmy się nie modlili. I w końcu trzecia myśl z tą modlitwą związana, to jest myśl o samotności. Każdy z nas doświadcza tej samotności, ale dzisiaj sobie trzeba postawić pytanie, czy kiedy się modlę, czy umiem się odciąć, tak jak dzisiaj Jezus w tej Ewangelii, odciąć od tego, co mnie otacza, od ludzi, którzy są przy mnie na co dzień. Czy potrafię stanąć przed Bogiem sam na sam? Pewnie, że my nigdy nie jesteśmy w stanie odciąć się w 100%. Te nasze trudności, problemy, zmartwienia, one są w nas. I Jezus wcale nie chce, byśmy za drzwiami zostawiali nasze problemy. On sam mówi do nas, przyjdźcie do mnie, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. On nas zaprasza z tym całym naszym bałaganem życiowym. Ale czy nie jest tak, że na modlitwie próbuje sobie rozwiązywać te rzeczy, a nie oddaje do końca chwały Panu Bogu? Bo można na modlitwie poświęcić czas swoim problemom, swoim troskom, a Pana Boga potraktować troszeczkę jak dodatek. Dużo, drodzy, w kontekście modlitwy tych pytań, ale myślę, że warto te pytania stawiać, bo w życiu człowieka, chrześcijanina, nie ma nic ważniejszego niż budowanie relacji z Bogiem. I chociaż my jesteśmy w jakimś sensie specjalistami od modlitwy, no bo przecież się modlimy, to jednak ciągle trzeba powtarzać to, co w modlitwie najważniejsze, to, co jest istotą, esencją modlitwy. Chcę was zachęcić do tego, byście właśnie w kontekście dzisiejszej Ewangelii kilka takich pytań na temat swojej modlitwy sobie postawili. Czy ona jest? Jaka ona jest? Czy się Bogu podoba? To są ważne, drodzy, pytania. Ale dzisiaj Ewangelia każe nam też popatrzeć na Piotra. Zobaczcie, on wychodzi z tej łodzi, widzi Jezusa, już wie, że to Jezus i mówi, jeżeli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. I Jezus mówi, chodź, przyjdź. Tak pięknie ten fragment tłumaczył kiedyś papież Jan Paweł II w katechezie dla młodzieży. On mówił, że ten Piotr szedł po wodzie, po powierzchni wody, wbrew prawom natury, szedł tak długo po tej wodzie, dopóki patrzył w twarz Jezusa. A kiedy stracił z oczu Jezusa, kiedy oderwał od Jezusa wzrok, to zaczął tonąć. Zobaczcie, jaki piękny obraz. Tak długo będziemy szli poprzez różne życiowe burze, szli do przodu, jak długo będziemy wpatrzeni w Jezusa. Jak przestaniemy się w Niego wpatrywać, jak zobaczymy wkoło te wszystkie fale, które nas otaczają zewsząd, to pójdziemy na dno. I tak sobie wczoraj, myśląc o tej Ewangelii, przypomniałem to, co teraz zrobili z tą figurą Chrystusa na krakowskim przedmieściu. Co zrobili? Jezusowi na twarz maskę założyli. Zasłonili mu twarz. Zasłonili mu oczy. Może po to, by Jezus na nich nie patrzył, a może po to, żeby oni Jemu w twarz nie patrzeli. Tylko, że zawsze tak w życiu jest, że jak tracę z oczu Jezusa, jak przestaję patrzeć w Jego twarz, to idę na dno. I zobaczcie, drodzy, źle się podziało z tą figurą. Źle się podziało, bo wiecie, że od kilku dni policja ma co w stolicy robić. Ale myślę, że to jest też taka okazja do tego, byśmy my sobie uświadomili, jak bardzo ważne jest w naszym życiu wpatrywanie się w twarz Jezusa. Bo jeżeli stracę Go sprzed moich oczu, nie będę Mu patrzył w oczy, nie będę Mu patrzył w twarz, to przerażę się tym wszystkim, co się dzieje wokół mnie. Tymi wszystkimi falami, które są w Europie tak mocno obecne, o których mówiłem na początku tej mszy świętej. Więc, drodzy, wpatrujmy się w twarz Jezusa. To jest twarz Jezusa cierpiącego, bo na pewno cierpi, kiedy widzi, że Polacy są tak podzieleni. Na pewno cierpi, kiedy widzi, że Europa jest tak podzielona, tak daleka od Ewangelii. Choćby ta Francja. Jezus cierpi. Ale my też cierpimy. Dlatego tej modlitwy, drodzy, bardzo potrzeba. I za naszą ojczyznę, i za Europę, i za siebie nawzajem. I dzisiaj jest dobra okazja, by wołać do Pana Boga przede wszystkim o przemianę ludzkich serc. O zwycięstwo dobra.